Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Dzisiaj chciałbym mówić o mądrości, dlatego że postanowiliśmy na początku roku, że będziemy w takich, co jakiś czas mówić o mądrości, dlatego że żyjemy cały rok słowem mądrość. Mądrość, która jest praktyczna, mądrość, która jest dynamiczna, mądrość, która krzyczy na ulicach. Może przeczytajmy ten fragment, od którego zaczęliśmy. Mądrość głośno krzyczy na ulicy, podnosi swój głos na placach, woła na rogach ulic pełnych zgiełku i wygłasza mowy w miejskich bramach. Tak zaczął Salomon mówić o tym, czym jest mądrość. Dlaczego mądrość krzyczy? Dlaczego mądrość dopomina się uwagę? Dlaczego mądrość jest tak ważna, tak istotna? Ja chcę dzisiaj też o tym powiedzieć, nie tylko dlaczego, ale jak rozpoznawać też tą mądrość, jak zobaczyć tą mądrość i ocenić, czy to, co robię, czy to, jaką postawę zajmuję, czy to, co widzę też, jest mądre, czy też nie. Dlatego, że my nie chcemy tylko mówić o tym, że mądrość jest ważna, ale chcemy uchwycić to, jak stosować mądrość w życiu. I dlatego Salomon to taka ciekawa osoba, to był król, który, kiedy Pan Bóg do niego zaczął mówić i zaczął mówić do niego: Salomonie, co chcesz, czego potrzebujesz? To Salomon powiedział: potrzebuję mądrości, żeby sprawiedliwie rządzić. Nie poprosił o różne inne rzeczy. Ciekawe, co by było, gdybyśmy statystycznemu Polakowi dzisiaj powiedzieli: słuchaj, Bóg chce do ciebie powiedzieć i chce cię zapytać, czego byś najbardziej chciał w życiu. Ciekawe, co statystyczny Polak by odpowiedział. Pieniędzy, sławy, zdrowia, długowieczności, tak? Może władzy, może wpływu. Zobaczcie, że Salomon powiedział: ja potrzebuję mądrości. I dlatego, że Salomon to powiedział Bogu, Bóg do niego powiedział: okej, to będziesz miał i pieniądze, i będziesz miał sławę. Ciekawe jest to, dlatego że sława, pieniądze, to wszystko się zrealizowało w jego życiu, ale to była pochodna mądrości. To był jakiś skutek uboczny tego, że wybrał mądrość. Że wybrał to, co duchowe, to, co niesie ze sobą siłę, co niesie ze sobą pewną prawość, co niesie ze sobą ważną istotę tego, żeby wprowadzać mądrość na świecie, w życie, w okoliczności, w to, za co odpowiadamy, to, co tworzymy. To wszystko wymaga mądrości i Salomon to wybrał, a przy okazji dostał też inne rzeczy. I to o tym mówi Pierwsza Królewska 3:9-12, jeżeli robicie notatki. Nie będę tego cytował, ale przeczytajcie sobie. Tam bardzo jasno Salomon to odebrał to słowo od Pana Boga. I Bóg dał mu to wszystko. Ale chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment, na którym dzisiaj chciałbym oprzeć to kazanie. Ja mądrość mieszkam z przezornością, dociekam motywów działania. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba, dlatego że tutaj mądrość jest personifikowana. Jest mowa ja, mądrość. Ja, mądrość. To Salomon używa pewnego zabiegu. Mówi, mądrość to nie jest jakaś abstrakcja. Mądrość to nie jest tylko coś, ale używa takiego zabiegu, żeby powiedzieć, że to jest ktoś. Ja zakończę, żebyśmy tym, że zobaczycie, że mądrość to jest też ktoś. Ale zacznę od tego, że mądrość, ja mądrość, mieszkam z przezornością, dotykam motywów działania. Ten werset wskazuje na rozważność i na wnikliwość. Ten fragment mówi o przezorności, która oznacza rozwagę, umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań, skutków swoich działań. Przezorność to jest właśnie patrzenie na to, co moja decyzja, co mój sposób myślenia może przynieść, jaki będzie tego skutek, jakie moje działania, które podejmuję, co one mogą wnieść, co będzie dalej, jaki będzie następny krok, kiedy podejmę jakąś decyzję. Dociekliwość natomiast to umiejętność zagłębiania się w motywy, w intencje, w przyczyny działań, aby lepiej rozumieć siebie, aby lepiej rozumieć innych, aby lepiej rozumieć też to, co się dzieje wokół sytuacji. Pewnie każdy z was kiedyś w życiu podjął jakąś błędną decyzję w wyniku jakiegoś impulsu, prawda? Tak? Doświadczyliście tego? Ja pamiętam jako chłopak, nie wiem ile miałem lat, może to była trzecia klasa szkoły podstawowej, miałem kolegę, który wpadł na genialny pomysł. Chciał zjednać sobie kolegów i wziął nas wszystkich pod kiosk ruchu i mówi: kupcie sobie co chcecie, a ja za to zapłacę. Słuchajcie, tam była, nie wiem, ekipa kilkunastu chłopaków z klasy i każdy wybrał sobie jakąś rzecz. To tak jakbyśmy wygrali los na loterii w tamtych czasach, bo nic nie było, w kioskach ruchu było jakieś zaopatrzenie. To nie były, wiecie, jakieś fanaberie typu iPad albo, nie wiem, albo smartwatch. Nie było takich rzeczy. Ale były inne, ważne dla nas rzeczy, które chcielibyśmy mieć, kiedy patrzyliśmy na to, co jest w kiosku ruchu. Bo wokół nie było nic. Więc nawet jakaś zabawka, nawet jakieś, wiecie, rzeczy, które dla nas przedstawiają jakąś wartość, dzisiaj może nie stanowią żadnej wartości, kiedy na to patrzę, ale wtedy wybraliśmy sobie każdy z nas po jednej rzeczy i ja patrzę, on kasę wyjmuje i płaci. Zapłacił za to wszystko i później zaczęła się afera. Dlatego, że okazało się, że on matce podprowadził pieniądze. Jeszcze tego samego dnia wszyscy oddawaliśmy te rzeczy do kiosku, żeby odzyskać przepuszczoną kasę. Ale zobaczcie, czy to jest najlepszy sposób na zjednywanie sobie przyjaciół? On zapomniał o konsekwencjach, zapomniał o skutkach. Chciał dobrze, ale zapomniał o skutkach. Mądrość to jest to, co spogląda na skutki. Skutki, tak? Zapamiętajmy, skutki. Chyba się zgodzimy z tym, że rozsądek musi wygrać w naszych decyzjach często. Bo jeżeli nie wygrywa, to naprawdę jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwa, na jakieś tarapaty. Rozsądek jest ściśle związany z odpowiedzialnością. Dlatego, że im bardziej jesteś odpowiedzialną osobą, tym bardziej podejmujesz racjonalne i rozsądne decyzje. Tym mniej w naszym życiu głupich decyzji. Odpowiedzialność określa ścieżkę naszych poczynań i określa granice naszych poczynań. Co mam na myśli? Rozsądnym jest to, żeby nie kupować czegoś, na co nas nie stać. Tak? Z tego, co wiem, aniołowie nie spłacają naszych długów. Szkoda. Licząc na zysk, rozsądnym jest oszczędzać i właściwie inwestować niż uciekać się do hazardu. Tak? Rozsądnym jest nie sięgać po alkohol, kiedy wiesz, że nie masz umiaru. Rozsądnym jest dbać o relacje bardziej, o relacje niż żyć w izolacji. To jest rozsądniejsze. Dla tych, którzy są w małżeństwie, rozsądnym jest zgodzić się z żoną niż z sobą. Prawda, Daniel? Niektórzy sobie przypomnieli to święte słowo amen. Gdybyśmy zawsze myśleli o tym, co stanie się potem, pewnie wiele decyzji byśmy poprowadzili zupełnie inaczej, albo byśmy ich nie podjęli, podjęlibyśmy inne decyzje, prawda? Mądrość nie sprowadza się tylko do nabywania też wiedzy i dysponowania nią. Można mieć wyjątkową wiedzę, a i tak bardzo głupio postępować. Mądrość to nie jest to, co my wiemy. Mądrość to jest to, jak my postępujemy. I tak widzi to też Biblia. Tak Boże Słowo to określa. Dlatego Salomon mówi, że mądrość krzyczy na ulicy. Bo to jest kwestia zachowań, kwestia postępowania. Czasami zdumiewające jest to, jak w jednej głowie może pomieścić się tyle wiedzy i zarazem głupoty. Ja na przykład wiem od prawie 30 lat, że znak taki biały w czerwonej obwódce z napisem 50, on jest po to, żeby mnie chronić i po to, żeby innych chronić. To czemu ja ciągle płacę mandaty? Nie zapłaciłem ostatnio rok temu, ale zapłaciłem już kilka w swoim życiu, mimo że wiem, a jednak noga jest cięższa. Zobaczcie na przykład w kontekście naszego duchowego rozwoju. Rozsądnym sposobem prowadzenia ludzi w uczniostwie jest to, że ono się odbywa w lokalnym kościele. Ono się nie odbywa w internecie. To nie jest rozsądne, dlatego że w internecie, mimo tego, że jest mnóstwo wartościowych rzeczy, naprawdę wspaniałych, to uczniostwo się tam nie odbywa, dlatego że uczniostwo wymaga wyzwań. To jest proces, który wymaga stawiania ludziom wyzwań. To nie jest scrollowanie, by wybierać tylko to, co mi się podoba. Chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, że uczniostwo prowadzone w internecie równa się dziwactwo. Tylko wierzę w jeden sposób uczniostwa, jaki włożył Chrystus w chrześcijaństwo, to, że ono się odbywa przez Kościół, w Kościele. Pomiędzy tym, że my między sobą się, że tak powiem, poruszamy. Przeżywamy życie razem i tam dzieje się uczniostwo. Kiedy dzisiaj jedna z osób, która jest właśnie na górze, pierwszy raz prowadzi zajęcia, Nastia, pozdrawiamy cię, jak będziesz słuchać tego podcastu, powiedziała, to jest dla mnie wyzwanie, robię to pierwszy raz. Ja mówię, no bo jesteś w kościele. W kościele są wyzwania. W kościele stawiamy wyzwania, w kościele jest uczniostwo. Nie nauczyłabyś się tego nigdzie indziej, bo nikt by ciebie do tego nie sprowokował. Kościół jest naprawdę takim poligonem wyzwań, gdzie uczymy się najwięcej i przez to rośniemy. Niczym też nie da się, słuchajcie, zastąpić Słowa Bożego. Rozsądnym jest studiować Boże Słowo, przebywać z Bożym Słowem, poddawać się refleksji nad Bożym Słowem, doświadczać mocy tego Słowa, przeżywać to Słowo, dlatego że tylko Słowo Boże może nas przemieniać. Transformacja odbywa się wtedy, kiedy przebywamy ze Słowem Bożym. My nie możemy oddzielić Słowa Bożego od naszego uczniostwa, od naszego naśladowania Chrystusa, dlatego że tylko Słowo Boże sprawi, że będziemy sfokusowani na naśladowanie Chrystusa. Tylko ono sprawi, że przeżyjemy transformację w naszym życiu. Dlatego rozsądnym jest po prostu wziąć Słowo i czytać je, studiować je, przeżywać je. Dlatego, że Słowo Boże ma moc nas zmienić. Nie żyjemy samym chlebem. Wiecie, my możemy naprawdę mieć mnóstwo mądrych głów wokół siebie. Prawda, że jest tak, że czasami przemawiają do nas przez nasze smartfony różne osoby. Ale mam pytanie do ciebie. Znasz te osoby? Znasz je osobiście? Znasz ich życie? Bo chcę teraz mówić o intencjach. Dlatego, że Boże Słowo, wróćmy do naszego fragmentu. Nie, to następne. Ja mądrość mieszkam z przezornością, dociekam motywów działania. Intencje. Co stoi za moją decyzją? Jakie są moje motywy? Jakie są moje intencje? Co ja chciałem przez to zrobić? Co za tym stoi? Mądrość to dociekanie motywów działania. Mądre jest to, kiedy znasz czyjeś intencje i możesz tej osobie zaufać. I teraz te mądre głowy, słuchajcie. Czy my znamy ich życie? Co stanowi o tym, że są wiarygodni? Lajki? Serduszka? Popularność? Popularność, tak a propos, może być, wynikać z talentu, niekoniecznie z charakteru. Ktoś może mieć niewłaściwe intencje i do nas mówić, bo zarabia na tym na przykład kasę i nie obchodzi go twoje życie. Dlatego często są fachowcy naprawdę od wszystkiego. Ale jakbyś się tak wgłębił, to nie znają się na niczym. To jest ważne, kogo słuchamy, bo to jest ważne, kto do nas mówi, bo możemy zrozumieć, że intencje są ważne, że mądrym jest to, kiedy intencje są właściwe. Musimy to zrozumieć, że wszystko, co jest podyktowane podłymi intencjami, nie jest mądre. Może wyglądać jak mądre, ale jest co najwyżej cwane, przebiegłe, ale nie mądre. Bo mądrość Bóg zestawia z charakterem, mądrość Bóg zestawia z intencjami, mądrość Bóg zestawia z pewnym prawym postępowaniem. Przeczytajmy jeden z fragmentów jeszcze z Księgi Jakuba, z listu świętego Jakuba. Kto między wami jest mądry i uczony, niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tym, że jego czyny wypływają z łagodności cechującej mądrość. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Zobaczcie, jak święty Jakub zestawia mądrość z czym? Z pewnymi cechami, które nie są popularne. One wymagają przemienionego serca. One wymagają czystych intencji, badania motywów, badania tych intencji, prawda? Dlatego możemy być tak bardzo zawiedzeni polityką. Ponieważ chęć władzy to jest ogromna pokusa, która zazwyczaj pokonuje chęć służenia. Służenie ze wzajemnością, a nie rywalizacja, to jest sposób, w jaki Pan Jezus służył, jaki Pan Jezus zostawił nam. Powiedział, apostoł Paweł powiedział, nie tak ma być między, Jezus powiedział, nie tak ma być między wami. Służba sobie wzajemnie to jest sposób, w jaki Bóg chce sprawować władzę. Pan Jezus. Jezus był najmądrzejszą osobą, jaką widziała ta planeta. Dlaczego tak sądzę? co stanowi o tym, że jest najmądrzejszą osobą, która gościła na naszej planecie? To, że był najmądrzejszym nauczycielem, był doskonałym nauczycielem. To, że mówił genialne kazania, oczywiście, że mówił genialne kazania. To, że znał najlepiej Biblię, znał najlepiej Biblię. To, że napisał mnóstwo książek, żadnej nie napisał. To nie to świadczy o tym, że był najmądrzejszą osobą. Wiecie, dlaczego był najmądrzejszą osobą? Dlatego, że zdecydował się na oddanie życia za mnie i za ciebie. I wiedział, jakie będą tego skutki dla niego, ale wiedział też, jakie będą skutki dla ciebie i dla mnie. I zdecydował się na to, bo widział dalej. Wiedział, że nie było innego sposobu, innego wyjścia na to, żeby uratować ludzkość. Nie było żadnego innego sposobu, który byłby skuteczny, aby odmienić twój i mój los, aby przetransformować, przemienić nasze życie. I dlatego to stanowiło o tym, że był najmądrzejszą osobą. On przyjął wolę Ojca, by stać się naszym ratunkiem. Tam w ogrodzie Getsemane, kiedy zmagał się w modlitwie na kolanach, błagał Ojca i mówił: Ojcze, jeżeli to od Ciebie zależy, odsuń ode mnie ten kielich, czyli odsuń ode mnie to cierpienie, innymi słowy. A potem dodał: ale nie jak ja chcę, niech będzie tak, jak Ty chcesz. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że znał skutek tego, na co się zdecydował. Wiedział, że to jest jedyny sposób. To tak jakby powiedział do Ojca: Ojcze, Twoje rozwiązanie dla ludzkości na przebaczenie jest najlepsze. Nie ma innego skutecznego sposobu, by przywrócić harmonię między ludźmi a Tobą, Ojcze. Jezus powiedział do Ojca: zgadzam się i chcę być sposobem na rozwiązanie tego krytycznego problemu. Nikt nie zapłacił większej ceny, wiedząc, jakie przyniesie to skutki. Pomyśl o tym. Zrobił to dla ciebie. Zrobił to dla mnie. To był skutek jego modlitwy, jego decyzji, jego życia, że był gotowy je złożyć w zastępstwie za mnie, w zastępstwie za ciebie. To jest cała Ewangelia. To spowodowało, że ja dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. To spowodowało, że cały ciężar win, który może doświadczasz, może spoczywa na tobie, albo i myślisz, jak mogę to zdjąć, Jezus to zdjął, bo wziął to na siebie. To był skutek jego decyzji. Intencje? Jakie Jezus miał intencje? Kochał. Bezwarunkowo, całkowicie. On kochał nas miłością, która nie stawia żadnych znaków zapytania, żadnych warunków. On zrobił to z powodu miłości i tylko z powodu miłości kto się stanie oddać życie za inną osobę. Jeżeli nie kochamy kogoś, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, a na pewno nie oddać życie za kogoś. Miłość skłoniła go do tego, że oddał życie za ciebie i za mnie. Dlatego jest najmądrzejszą osobą. I najważniejsza intencja, najlepszy motyw, jaki możemy znaleźć, to jest miłość. Miłość stoi za naprawdę najlepszymi, mądrymi decyzjami. Warto też rozważyć, czy to, co zamierzam, przyniesie właściwe skutki. I potrzebujemy być bardzo przezorni, słuchajcie, przewidywać, co będzie dalej. Co motywuje nasze działania i jakie będą tego skutki? Kto uczy się w to wnikać, staje się najmądrzejszą osobą. To ostatnie zdanie to nie są słowa Salomona. Jam to uczynił. Więc nie są tak doskonałe. ale chcę to powiedzieć jeszcze raz. Co motywuje nasze działanie, jakie będą tego skutki? Kto uczy się w to wnikać, staje się mądrzejszy. Wstańcie proszę, bo chcemy się razem modlić. Modlić o mądrość. Mądrość to nie jest abstrakcja. To jest coś, co zaczyna się tu. Zaczyna się tu. Przenika nasze serce. Coś, co jest filtrowane przez przemienione serce, przez Boga. To są pomysły, które daje Pan Bóg, ale one wynikają z przemienionego serducha. To, że kiedy nasze życie jest we właściwym miejscu, zaczynamy mądre decyzje podejmować. I powiem tak, to, że mamy być przezorni, nie znaczy, że mamy się bać podejmować decyzje. Jeżeli wiesz, że twoje miejsce jest przy Bogu i trzymasz się Boga mocno, nie bój się podejmować decyzji, bo one będą wynikały z tego, że kochasz. One będą wynikały z tego, że niesiesz w sercu coś, co przynosi dobro dla innego człowieka. Mądre decyzje i mądrość w ogóle to jest coś, co Bóg chce zdeponować w tobie i we mnie. Ale proszę cię, zrób coś, co zrobił Salomon. On poprosił, Boże, daj mi mądrość. Biblia nas zachęca, jak nie wiemy, co zrobić, mamy modlić się i prosić Boga o mądrość. Może w twoim kontekście, w twojej sytuacji, w mojej sytuacji są rzeczy, które wymagają mądrych rozwiązań. Poprośmy teraz o to Boga. Dobrze, kochani? Im więcej mądrości na świecie, tym świat jest lepszy. Im więcej mądrych rzeczy dzieje się w naszym otoczeniu, tym nasze otoczenie się zmienia. Ale siła do tego jest w Bogu. Bo On jest w stanie odmienić nasze intencje. On jest w stanie spowodować, że zobaczymy skutki. Skutki złe, wtedy możemy odrzucić tą propozycję. Ale kiedy zobaczymy, że skutek będzie dobry, wejdźmy to z odwagą, z wiarą, z przekonaniem, że Bóg nas prowadzi. Panie, modlę się teraz o mądrość. Modlę się o mądrość dla każdego z nas. Chcemy być mądrymi ludźmi. Każdy chce być mądrym człowiekiem. Panie, nie spotkaliśmy żadnej osoby, która mówiła, ja tam mądrym nie chcę być. Nie, Panie, chcemy być mądrzy i chcemy to odbierać od Ciebie, Boże, poprowadź nas w tym. Panie, modlę się o to, żeby nasze motywy były właściwe, żebyśmy mogli zobaczyć skutki też naszych decyzji, naszych planów, naszych myśli, naszych rozwiązań, które niesiemy. Panie, dziękuję Ci za to, bo Ty jako ten, który o sobie mówi, ja mądrość. Panie, kiedy czytam te słowa Salomona, to on w jakimś proroczym przeświadczeniu wiedział, że Ty, Jezu, jesteś mądrością. I kiedy myślę o tym fragmencie, Panie, to widzę tam Ciebie, bo Twoje motywy były czyste, Panie. Bo Ty wybrałeś to, co przynosiło skutek, który uratował nas. Panie, dzięki Ci za to. Kochani, jeżeli ktoś z nas dzisiaj potrzebuje zwrócić się do Chrystusa i uczynić Go Panem swojego życia, uwierzyć, że Chrystus też umarł na krzyżu za Twoje winy, za Twoje grzechy, to jest też przyznać się w swoim wnętrzu, że Go potrzebujesz i przyjąć Go i powiedzieć, Jezu, bądź moim też Zbawicielem. Bądź moim Zbawicielem, bądź moim Panem i możesz to wyrazić w prostej modlitwie. Ja spróbuję teraz się pomodlić, wierząc, że te słowa mogą wyrażać Twój stan serca. Panie, mam w środku jakąś pustkę, którą chcę wypełniać różnymi rzeczami. Ale dzisiaj wiem, że tylko Ty możesz ją wypełnić. Proszę, przemień moje życie, przemień je. Chcę się odwrócić od tego, co do tej pory wypełniało moje życie. I dzisiaj chcę zwrócić się do Ciebie, Jezu, i poprosić Ciebie o przebaczenie, o wolność, o odmianę mojego życia. ustanawiam Ciebie moim Panem, moim Zbawicielem, dlatego, że Ty zmarłeś za mnie. Dzisiaj wierzę, że to jest wystarczające. Dzisiaj odczuwam pragnienie, by po prostu zabrać się w tą podróż z Tobą. I Ty bądź Panem, trzymaj stery mojego życia. Uratuj mnie. Potrzebuję tego, potrzebuję Ciebie. I oddaję swoje życie Tobie. Amen. Jeżeli modliłeś się, modliłaś taką modlitwą, to chcę Ci powiedzieć, nowe życie się w Tobie zaczyna. Bóg tak bardzo umiłował świat, że swojego Syna dał za Ciebie. I to jest to, co stanowi o nowym początku, że przyjmujesz Chrystusa do swojego życia, ustanawiasz Go z Panem swojego życia. Liczysz tylko i wyłącznie na Jego ratunek. Nie na swoje uczynki, nie na swoje działania, ale na to, co On zrobił dla Ciebie. I to jest sedno Ewangelii, to jest dobra nowina dla Ciebie. I chcę Ci powiedzieć, jeżeli podjęłaś taką decyzję, ja będę tutaj za chwilę po tej części nabożeństwa czekał z przodu. Proszę podejść do mnie. Chcę się modlić dalej. Chcę się modlić o Ciebie, o Twoje życie. Dodać Ci zachęty. Modlić się razem z Tobą. Uwielbiajmy dalej Boga, kochani. Wywyższajmy Go.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Rydłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.